Tam u niego to jest ta prawda o suce, czyli właśnie ta gleba, to co tam prawdziwie istniało gdzieś, poza tym w ogóle prawda, ponieważ jest to muzykant ludowy, jednocześnie niezwykły zupełnie, który i wielką taką podróż, też przeszłość wykonał, sam te suki wykonuje, także jakby na wielu płaszczyznach to obcowanie z dźwiękiem się odbywa, bo i tworzenie konkretnego przedmiotu, prawda, czyli tego, który potem drga, który potem rozmawia, także, ale przede wszystkim właśnie ta prawda, czyli że siadam, słucham, myśmy kilka koncertów razem też robili i faktem, że tam nie ma jakiejś rozwiniętej techniki sukowej, ona jest ta bardziej prawdziwa, bardziej ta autentyczna, związana z przeszłością, bardziej akompaniator do wokalu, prawda, to takie wspieranie naszych strun głosowych z kolei. I po takim pobycie właśnie, czy po takim spotkaniu, no mnie przychodzą pomysły nowe na sukę, nowe, można powiedzieć nawet nowe posługiwanie się smyczkiem, żeby ją uśpiewnić, żeby ona była bardziej podobna do głosu ludzkiego, bo gdzieś to tam znajduję. Mimo to, że ja wiem o tym, bo większość instrumentów smyczkowych w jakiś sposób na świecie jest związana z głosem ludzkim. Zresztą jest taka teoria, która mówi o tym, że zostały prawdopodobnie te instrumenty skonstruowane jako ekwiwalent ludzkiego głosu, żeby jakoś tam wspierać czy naśladować. W związku z tym wszędzie to spotykam, w każdej kulturze gdzieś ten smyczek się z głosem ludzkim wiąże, a tutaj to wynika naturalnie właśnie w Janowie. My się spotykamy, natomiast ja byłam zapraszana wielokrotnie też tam na festiwal do pana Butryna, który organizuje razem ze swoim synem Krzysztofem, całą rodzinką. I tam uczyłam jego uczniów z kolei, czyli ja by z tą taką profesjonalną bardziej stronę przywożę. Tam właśnie tego ducha dostaję. Ja myślę, że to na tym to polega. To, jakby to jest bardziej prawdziwe, że my nie opowiadamy sobie bajek, że tutaj jest na pewno tak było, a on mówi, że na pewno tak było, tylko my się spotykamy, wymieniamy się. Po co? Po to, żeby stworzyć troszeczkę takiej muzyki, która pocieszy tego, który słucha. I to jest chyba najważniejsze.
A kiedy pojawiła się Tekla Bondarzewska?
Tekla ma związek z Japonią i też to jest tak tyle historii naraz się nakłada. To jest aż czasami, ja sama się zastanawiam, kto możliwy, ale widocznie takie jest życie. Ja sobie jeździłam bardzo wiele razy Shinkansenem, czyli tym takim szybkimi liniami. Bardzo lubię Shinkansen, czyli te szybkie linie właśnie pociągów w Japonii, bo one rzeczywiście bardzo sprawnie i są czyściutkie i w ogóle wspaniałe. I na stacji Tokio, jak się wysiada Shinkansenu, to jest grana zawsze taka ładna melodyjka. I jak się podjeżdża czasami, śmieciarki podjeżdżają na Tajwanie i też w Japonii, nie wszystkie, też ta sama melodyjka. Ja sobie myślę, ale taki gust mają fajny ci Japończycy, zawsze jakieś takie perełki, bo wiadomo, ewidentnie to muzyczka europejska była. W związku z tym ja sobie myślę, no, że to takie mają ten smaczek jednak, oni lubią takie ładne melodie, troszkę słodkawe, troszkę ckliwe, ale tam gdzieś to wszystko jest takie przyjemne dla ucha. No i potem się przez przypadek dowiedziałam właśnie, że to jest właśnie kompozytorka polska. Także po prostu okazuje się, że to prawda naszą Teklę tam się, tam, że tak powiem, konsumuje tak masowo. No i dowiedziałam się tak, po pierwsze od Beaty Michalec, która jest taką niesamowitą badaczką Tekli, spędziła wiele, wiele lat i z różnych niezwykłych miejsc, łącznie właśnie z archiwami wyciągała, to po prostu lata pracy. Ja pamiętam, jak ona do mnie dzwoniła i mówię, że znowu odkryła, bo ona odkryła właśnie tą prawdopodobną, najprawdopodobniejszą datę urodzenia Tekli, bo tam były różne teorie na ten temat. Odkryła miejsce urodzenia, bo na akcie ślubu, tam odkryła akt ślubu, na którym było, gdzie ta Tekla się urodziła i tak dalej, więc bardzo duże takie zasługi. No i ta Beatka, która absolutnie zafascynowana, jej mąż mówi do niej Tekla Beata, bo już po prostu tyle co on z tą Teklą obcuje, to też jest dosyć znaczące, bardzo wspierający zresztą mąż. W związku z tym Beatka mi opowiedziała wszystko na temat Tekli, o jej niezwykłej historii, że to zapomniana kompozytorka, że wyśmiana, że w ogóle taka nieszanowana, no bo napisała hit taki, który gra właściwie cały świat od ilu, 200 lat prawie i od 150 lat na pewno. a myśmy o niej kompletnie, tam był któryś z krytyków niemieckich, ją tam skrytykował i powiedział, że ona kiczem zalewa świat, no to wszyscy tam oczywiście powtarzali, w związku z tym wszyscy ją tam gdzieś tak między śmieszne strony włożyli. A Jerzy Waldorf, jeszcze ja tam się gdzieś tam doszukałam właśnie jego wypowiedzi, który powiedział, że to jest właściwie twórczyni największego dotychczas najdłużej granego hitu po prostu, takiego hitu, można powiedzieć, wręcz popowego, jakby prekursorka muzyki popowej, czyli popularnej. Bo nagle, proszę Państwa, okazuje się, że w latach wojny secesyjnej ona była jedną z pięciu najbardziej popularnych kompozytorek kobiet w Ameryce. Potem się jedzie do Japonii. Nie dość, że wszystkie dzieci grają w szkołach, bo ja tam 5 lat obcując też z dziećmi, wszystkie dzieci grają w szkole Tekle Bondarską, tą modlitwę dziewicy głównie. Ja kupiłam sobie pianinko Yamahy i tam dołączony jest taki zeszycik z nutami do grania. Mazurki Chopina, Beethovena dla Elizy i te wszystkie nasze takie te wszystkie z literatury europejskiej, te najważniejsze pozycje, takie jeszcze dość łatwe, techniczne, żeby można było się nauczyć tego i dorośli i dzieci. No i oczywiście Tekla Bondarzewska pomiędzy Chopinem a Beethovenem. No więc ja tak sobie myślę, czemu to tam o niej tak zapomniano. Zapomniano, no bo jak już wspomniałam, była skrytykowana. No i tylko ten jedyny był znany utwór jej, ta Modlitwa Dziewicy, zresztą przez Czechowa, jeśli dobrze pamiętam, też wspominany w sztuce. Bardzo, bardzo taka no kompozycja, no właściwie pozycja no muzyki w milionach egzemplarzy, ponoć się te wszystkie nuty sprzedały w czasach...
Więcej niż Chopin.
Tak, że w czasach, kiedy nie było internetu, kiedy się nie sprzedaje płyt, bo sobie można do sklepu internetowego wstawić, czy nawet wstawić w ogóle gdziekolwiek do sklepu, nie było płyt i tak dalej. I ona rozprowadzonych zostało tak dużo egzemplarzy jej nut. I od Beaty Michalec trafiłam przedziwnie do pana Yukihisy Miyayamy, do Japonii. Pojechałam do niego do domu. To pan, który z kolei od kilkudziesięciu lat szukał wszystkich dzieł, jakichkolwiek dzieł Tekli Bondarzewskiej, ponieważ zakochał się w Modlitwie Dziewicy jako dziecko, ponieważ jego mama zakochała się w Modlitwie Dziewicy również jako dziecko. I ona usłyszała tą Modlitwę Dziewicy, jak tam jakieś dziecko grało w szkole, prosiła rodziców, żeby jej kupili fortepian, bo chciała nauczyć się w ogóle na fortepianie, żeby się nauczyć tej modlitwy, ale bieda była. W związku z tym nie kupiono jakiejś tam dziecinnej. Ona sobie przysięgła, kobieta samurajka japońska, że jak urodzi dzieci, to je wykształci i nauczy tej modlitwy. I tak zrobiła. I jednym z tych dzieci jest pan Yukihisa Miyayama, producent w firmie King Records, bardzo sympatyczny, przeskromny pan, w ogóle coś niezwykłego. Ja zawsze jak tylko proponowałam nagrody, żeby tu za jego wkład, że tak powiem, dla odtwarzania pamięci o Tekli Bondarzewskiej, to on mi nie odzywał się potem kilka miesięcy, jak tylko przesyłałam jakieś takie informacje, więc już zarzuciłam ten temat. Czyli robił to wyłącznie z potrzeby serca. I on odnalazł, podobnie jak Beata, kilkadziesiąt utworów Tekli Bondarzewskiej, z których część wcale nie jest tkliwymi, kiczowatymi melodiami, tylko naprawdę fajną muzyką, biorąc pod uwagę to, że kobieta była amatorką, gdyż w tych czasach nie mogły się kobiety kształcić, tylko pisała to wszystko z głowy, gdzieś tam ktoś ją nauczył, no to to robi takie dosyć spore wrażenie. No i tą Teklą, dzięki panu Miyayamie, który jeszcze zresztą opowiadał, że jak mama umierała kilka lat wstecz, proszę państwa, jest taka historia, że ona umierała i już taka leciwa pani i już tak siedzą na tym łóżku i tak ostatnie chwile, otwarte okno jest, podjeżdża śmieciarka i gra tą Modlitwę Dziewicy znowu, tym taka pozytywka. I ona łezka i umiera. No takie sceny, no takie mi opowiadała, a ja mu wierzę, bo naprawdę jest absolutnie nie jakiś opowiadacz bajek, tylko bardzo skromny człowiek. Mówi, że no tak miłość niezwykła tej kobiety do Tekli Bondarzewskiej, Japonki, gdzieś w dalekim kraju obcym, że, no, że nie można było się nie zainteresować tym. Więc ja się zainteresowałam tym, znowu jakąś luką, no bo ja gdzieś słyszałam na studiach, że tam pomiędzy kompozytorami to byli tacy lżejszej muzy, tacy i ta Tekla Krzyżanowska Helena i coś tam, no kilka tych kobiet, to sporo tam było, o których zapomnieliśmy, córka Wieniawskiego, przecież też Poldowski, tworząca pod tym pseudonimem. Ja dzięki panu Miyayamie poznałam w ogóle olbrzymią grupę polskich kompozytorek zapomnianych, naprawdę niezłych kompozytorów, bo on też te nuty zbierał. I on zbierał, proszę państwa, 25 lat nuty Tekli Bondarzewskiej po całym świecie, nie mając paszportu. pisał do British Library, do Paryża gdzieś i oni mu przysyłali to. Dlaczego ja się o tym dowiedziałam? Bo on przyszedł któregoś dnia do mnie i mówi tak, pani Pomianowska, jestem w rozpaczy, bo dostałem awans w King Records. Ja sobie myślę, no i teraz będę musiał zrobić paszport i jeździć, bo tam będę musiał w jakichś sprawach jeździć za granicę. To był moment, kiedy się dowiedziałam, że nie miał paszportu. I będę musiał, zamiast siedzieć z muzykami podczas nagrań, to będę musiał wykonywać jakąś inną pracę. I to był dla niego dramat. To jest taki rodzaj człowieka, który jak już robił nagrania, to on siedział cały czas z tymi ludźmi. On jak nie podpowiadał, to po prostu z nimi tak wspierał ich psychicznie. On ich tak podbudował. No, bardzo niezwykła postać. I on właśnie w dużym stopniu, Beata Michalec i pan Yukihisa, to są dwie takie osoby, które, dzięki którym poznaliśmy taką postać zapomnianą całkowicie. I ta płyta, którą, no ja ją zrobiłam tak, żeby troszkę ją atrakcyjniłam, bo tam podopisywałam jakieś swoje głosy, zrobiłam, ponieważ to jest muzyka fortepianowa tylko. Ja tam zrobiłam aranżacje na orkiestry, na jakieś tam różne zespoły, jakieś dodatki, tak eksperymentalnie, ale powiem szczerze, potem słuchałam wersji fortepianowej i mi się tak samo podoba. Więc jakby myślałam, że atrakcyjnie, że się ludziom podoba, ale tak naprawdę to ten fortepian tak samo brzmi. Naprawdę bardzo ciekawie. I Jasia Maklakiewicz, która między innymi właśnie często wykonujemy wspólnie koncerty też dedykowane tekli z tekli muzyką, ona no jest doskonałą pianistką, więc jak ona gra tą teklę, to naprawdę to jeszcze nabiera takich rumieńców. Więc płyta, którą ja wydałam i robiłam aranżację z Pawłem Betlejem, to jest taka płyta bardziej kolorowa brzmieniowo, i pierwsza właściwie na rynku naszym polskim, bo pierwsza w Japonii powstała, pan Miyayama zrobił ją kilka lat też tylko na fortepian. Więc powróciła ta nasza tekla i wiecie państwo, że ona się jeszcze jak była w Empikach, to była na top klasyk kilka miesięcy. Aż w ogóle szok, bo mój syn zresztą wydawał tą płytę, bo oczywiście nikt nie dał pieniędzy, więc chodziliśmy, żebraliśmy. Tak. Najpierw zrobiliśmy tą płytę, potem były żebry, żeby ją wydać, ale byli życzliwi ludzie, więc ją się udało wydać, a potem się okazało, że ona się podoba ludziom, że po prostu taka prosta muzyka, takie, dla nas jest troszkę takie, ja to nazywam trochę spa takie muzyczne, że pamiętam, że dzieciaki, które, bo Beata Michalec jest dyrektorką przedszkola i ona robi eksperymenty z dzieciakami ADHD. Puszczała im tą teklę tam właśnie z płyty, czy tej pianistycznej, czy tej właśnie naszej i te dzieciaki spały podczas leżakowania i nie moczyły się, już na takie rzeczy, które były no, dolegliwością dużą, część z nich oczywiście nie 100%, To samo spotkania z seniorami. Proszę państwa, zawsze koncerty, gdzie przychodzą, publiczność przychodzi Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ludzie wychodzą i mówią, wreszcie sobie odpoczęliśmy. Boże, jaka uzdrawiająca muzyka. Po prostu odpoczęli, o jak się dobrze poczułam. Co można chcieć więcej, jak ktoś się dobrze poczuł po prostu. Więc pomyślałam sobie, nieraz się zastanawiałam, po co to takie wskrzeszanie tego, dlaczego nie? Jeszcze nawet nie wskrzesiłam, bo uważam, że nie można tak kobiety z przeszłości dołować. Jeszcze matki Polki, kompozytorki, nie mogła się uczyć, dzieci miała, jeszcze pisała muzykę. To jak można tak zapomnieć? Nie wolno tak mnie jeszcze kobiecie. Ja teraz mam wykształcenie, wszystko mam, już się mogę być artystką, a ona nie mogła, więc pomyślałam sobie tak z solidarności. A potem się okazało, że to jest nawet więcej niż mi się zdawało, że ta muzyka rozmawia, że ta muzyka z przeszłości bezpośrednio teraz Tekla sobie ze swoją publicznością rozmawia, że ona ma swoją naprawdę głęboką wartość. Więc ja się z tej Tekli strasznie cieszę, szczególnie, że to cały taki krąg olbrzymi ludzi, którzy, podobnie jak w przypadku Suki, ten cały krąg takich ludzi dobrej woli, którzy spowodowali, że to zostało zrealizowane.